to już jest teraz handel paszportami w tym momencie, z nieruchomością w pakiecie. Ja uważam, że nie będzie rozstrzygnięcia w trakcie naszego życia. Rosja jest na tyle słaba, że będzie czochrana. Teter jest bardzo niebezpieczny, więc naprawdę należy ujarzmić demona chciwości. Ewidentnie idziemy w kierunku hiperinflacji na złotówce. Jak wszystko zawiedzie, dopiero się robi mądrze.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Cezary Graf, doradca z zakresu inwestowania, ukazujący ważność szybkiego reagowania w czasach kryzysu. Promotor inteligencji finansowej, złota, akcji i nieruchomości zagranicznych. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będziemy mówić zapewne o kryzysie, pewnie zahaczymy o wojnę i inflację, bo to wszystko się ze sobą nierozerwalnie łączy, ale przede wszystkim skupimy się na rozwiązaniach, czyli jak sobie z tą sytuacją radzić w inny sposób niż płacząc. No i dlatego będziemy mówić o różnych pewnie aktywach. No i tak oto pojawił się do nas po już dość długiej przerwie, pojawił się u nas Cezary Graf. Witam Cię po roku chyba.
Cześć.
Więc chciałem zapytać, gdzie byłeś, jak Cię nie było, bo to nie było tak, że tylko u nas Cię nie było, tylko tak ogólnie, mniej Cię było na YouTubie, mniej Cię było w różnych wywiadach, także co się stało?
Spoglądałem w toni Bosforu, byłem nad Bosforem.
Dobrze, z Bosforem dokończyłeś, bo tam spoglądanie w toń, jak człowiek zaginie na pół roku, różnie się może skończyć.
Z coraz większym uśmiechem. Pogoda, ludzie, ceny, nie nieruchomości już, bo wzrost nieruchomości w Turcji przez ostatnie dwa lata bardzo wyraźnie. A to już jest teraz handel paszportami w tym momencie. Z nieruchomością w pakiecie. Natomiast to jest to kraj, który poprawia humor.
Mhm. No to do tego pewnie wrócimy, bo inwestowanie zagraniczne jest w ogóle ciekawym tematem. Ale na początku chciałem nawiązać do rzeczy mocnej, którą kilka dni temu powiedziałeś w wywiadzie na kanale Przygody Przedsiębiorców, gdzie zasugerowałeś, że Polska jest przygotowywana do wojny. Do tego, że Twoim zdaniem plan jest taki, że Polska powinna być swego rodzaju unią z Ukrainą, no i takim, można by powiedzieć, chłopcem do bicia, którego się tam wysyła, żeby tam osłabiał Rosję. Więc jakbyś mógł to rozszerzyć, bo to jest temat ciekawy, jednocześnie dla wielu pewnie przerażający, a myślę, że warto o tym rozmawiać i pomyśleć, co w takim razie.
Takim jeżem, który może być wrzucany do majtek Rosji i narobić tam razem z Ukrainą szkód, tylko z takimi jeżami czasami bywa, że mają przetrącony karczek albo oberwaną głowę nawet. I to byłoby niebezpieczne. Natomiast uważam, że są dwa scenariusze i to, czy my wejdziemy do tej wojny, w dużej mierze zależy od tego, po pierwsze, jak będzie rodziła sobie Ukraina i tu rzeczywiście, czym lepiej sobie radzi Ukraina, tym mniejsze są szanse, że będzie potrzebny drugi jeż. I czy wygra opcja anglosaska, atlantycka, czy wygra opcja francusko-niemiecka, której jest absolutnie ekonomicznie niepotrzebna wojna w Europie. Od tych dwóch rzeczy to zależy. Czyli jeśli będziemy widzieli, że opcja niemiecka wygrywa i jednocześnie Ukraina rodzi sobie dobrze, wojna będzie się odsuwać. Jeśli natomiast Rosjanie będą mieli postępy, obawiam się, że wejdziemy do tej wojny.
Czyli uważasz, że to całe zbrojenie, które teraz jest w budżecie tak zwiększane, to nie jest kwestia przyszłej obronności, tylko wręcz przeciwnie, przyszłej wojenki dla wojenki?
Tak jak rzekłem, jeśli Rosjanie będą mieli postępy, przebiją się korytarzem do Odessy, odetną Ukrainę od morza, będzie groziło zapadnięcie się militarne i gospodarcze Ukrainy, a to może nastąpić, to nie jest wykluczone, to myślę, że będziemy pomagali Ukrainie militarnie już bezpośrednio, bo oczywiście jesteśmy w tej wojnie pośrednio, to trzeba o tym pamiętać.
Okej, no to pozostaje nam chyba trzymać kciuki. Nie wiem, jaka jest sytuacja, bo nie oglądam newsów, a z newsów pewnie i tak bym się dowiedział, że po prostu to już wszyscy Rosjanie zginęli i już dawno ich tam nie ma.
O wojnie z mediów dowiesz się tyle, ile się dowiedziałeś z mediów o COVID-zie. Więc to...
Tak. No właśnie, więc... Ale pocieszające, że jak oglądam z kolei vlogi, no to na przykład vlogi z Kijowa są takie bardzo przedwojenne wręcz, można powiedzieć. Teatry działają, samoloty zaczynają powoli gdzieś tam kursować, także tak jakby stamtąd przynajmniej się wycofali, więc im dalej od nas, tym może lepiej.
Liga piłkarska ruszyła.
O, proszę. Także no oby w tę stronę to szło. No ale dobra, jak nie wojna, bo wojna liczymy dalej, że jest mało prawdopodobnym scenariuszem, ale jest jeden, który jest nawet nieprawdopodobny, tylko jest pewny, czyli totalitaryzm, atak na gotówkę. To, co się dzieje teraz w Polsce w postaci tego, że do 20 tysięcy można już płacić gotówką wyłącznie. Czy będzie to wchodziło?
Jeszcze tak? Nie, miałoby to być od przyszłego roku, ale znowu jest mowa o przesunięciu tego. Z tym, że to gotowanie żaby jest, bo to, że to będzie przesunięte, załóżmy na 24 czy 5 rok, nie zmienia faktu, że to jest prawne unieważnienie pieniądza, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów na kanale Cezary Graf, takim kręconym jeszcze z Turcji. Jeśli zrobimy limit, niski limit, bo 20 tysięcy złotych, to jest 4000 euro. To nie jest dużo. I ktoś nazbierał gotówkę, bo tak chciał, bo tak preferował, nie będzie mógł jej wydać jako osoba fizyczna. Jako osoba fizyczna, nawet w stosunku do drugiej osoby fizycznej, to jest w jakimś sensie unieważnienie jego gotówki. Oczywiście będą... Każda sytuacja znajduje wyjścia jakieś. Natomiast brnie to w niebezpieczną stronę. W momencie, kiedy zostanie ukręcony łebek kryptowalutą także, to będziemy w potrzasku, bez gotówki, bez anonimowych, niecenzurowanych kryptowalut, będzie ciężko. Mhm.
Czy uważasz, że w Polsce to też może wejść? No bo CBDC, czyli ten pieniądz, no, oficjalna rządowa krypto, tak to skróćmy, no, zmierza w tą stronę świat, no ale my zawsze szczęśliwie jesteśmy parę lat za tą tak zwaną cywilizacją, co widać choćby po płatnościach bezgotówkowych, gdzie w Anglii dzisiaj w 80% biznesów nie da się zapłacić gotówką, choćby się ją miało. A w Polsce jednak to tak jest, że tu tam wszystko działa na rympał. Czy widzisz w tym jakąś nadzieję dla naszego kraju, że tu ogólnie nic nie działa?
W Turcji też. I to co Turcja ma przewagę jaką, to jest to, że jest tam jak pod koniec lat 90. Jest cała masa biznesów, biznesików, restauracyjek, firm usługowych, etc., etc. Nie ma jak wprowadzić tam systemu totalitarnego QR-kodów, czyli zielony wchodzisz, czerwony nie wchodzisz, bo zawsze znajdzie się przedsiębiorca, który niezależnie od twojego statusu obsłuży cię. Ten system może być łatwo wprowadzony w świecie, który jest korporacyjny, gdzie jest po kilka podmiotów w każdej branży, są to podmioty korporacyjne, narzuca im się prawem sprawdzanie QR-kodów, totalitaryzm, o którym mówisz, i one to robią. I ja myślę, że to będzie próbowane raz jeszcze w Polsce, tak silniej, tylko za około 3-4 lata. W momencie, jak przy pomocy inflacji cen energii wiele małych biznesów upadnie, a ich jest już znacznie mniej niż w takiej Turcji, i zostaną tylko duzi gracze, u których łatwo jest zaimplementować ten system. Mhm.
No to mam takie pytanie związane właśnie z kodami QR, z tym całym systemem. To może brzmieć dla kogoś jako pytanie bardziej natury medycznej, ale myślę, że jest dużo bardziej ekonomiczne. Dlaczego w styczniu, lutym, twoim zdaniem oczywiście, takie było ciśnienie, że były przedłużane te certyfikaty, że kolejne tutaj obostrzenia, że zamykanie tych knajp w wielu krajach bez kodu, do metra nie wejdziesz i tak dalej. No i magicznie pod koniec lutego, jak zaczęła się wojna, jednak wszyscy stwierdzili, że bez tych kodów jednak przeżyjemy tę pandemię. Masz jakąś teorię na to, dlaczego to tak magicznie jednak...
Myślę, że uznali, że to jeszcze jest ciut za szybko. Brakuje jeszcze ze 3 lat, czyli usunięcia małych biznesów, dalszego ogłupiania społeczeństw. 3, że to już będzie coś, co było ćwiczone, nie będzie zaskakujące za drugim razem, kiedy ta próba będzie moim zdaniem silniejsza. Na to warto się szykować i dywersyfikować geograficznie, bo jak złapią mocno, to będzie się nieprzyjemnie żyło. Tam to było do obejścia w wielu miejscach w Polsce, w każdym bądź razie. Natomiast następna edycja może być już nie tak różowa. Myślę, że po prostu wykonali taktyczne wycofanie. No, trochę jak na froncie, gdzie się po prostu zapuszcza rajdem jednostka, potem się wycofuje na chwilę po to, żeby zaatakować raz jeszcze.
Okej, no to teraz a propos tych ataków. Geopolityka ostatnio jest na tapecie, no bo wiadomo, wojna i tak dalej. No ale to, co jest pocieszające, że Rosja chyba chociaż trochę się osłabiła ostatnimi czasy przez to wszystko, co jest chyba dobrą wiadomością. Natomiast tak ogólnie ta stała nasza kochana oś Stany, Chiny, Rosja. Jak na to patrzysz? Jaka twoim zdaniem będzie przyszłość i jak to się wiąże no, z nami, zwykłymi ludźmi, którzy chcą po prostu godnie żyć i mieć kasę?
O tyle dobrze, że Ukraina się nie zapadła. Dzięki temu my nie jesteśmy w tej wojnie jeszcze. To niewątpliwie ma plus. A w trakcie naszego życia, do końca naszych dni, twoich, moich, będziemy obserwować wzrost bloku wschodniego, czyli Rosji, Chin, Turcji, Iranu, tego typu krajów i słabnięcie bloku zachodu, czyli Niemiec, czyli w jakiejś mierze Stanów Zjednoczonych, chociaż to jest akurat gracz, który ma najwięcej silnych kart do rozegrania jeszcze. Ja uważam, że nie będzie rozstrzygnięcia w trakcie naszego życia. Na szczęście jest broń atomowa, bo gdyby nie było, to złapaliby się za głowę już wiele razy, a przez kolejną dekadę, która jest dekadą zbankrutowaną, to jest pewne, że byłaby duża światowa wojna bez broni atomowej. Dzięki broni atomowej jej nie może być de facto, znaczy teoretycznie może, tylko że to ostatnia byłaby. I to powoduje, że będziemy po prostu obserwować taki spokojny proces z pewnymi fajerwerkami na peryferiach, słabnięcia Zachodu, jednięcia jego, co wiele razy w historii następowało, że jakieś imperium więdło, pojawiało się nowe. I wzrostu Chin wraz z akolitami.
Mhm. Czyli w takim razie, bo Stany to jest takie ciekawe imperium, które ciągle wygląda bardzo słabo, ale ciągle sobie nieźle radzi. Jak to jest?
Oni potrafią w politykę i w tym w politykę zagraniczną potrafią robić robotę cudzymi siłami. Mieli kilka takich wpadek na Bliskim Wschodzie, gdzie wysłali swoje wojska, nie robili tego soft power, nie robili tego napuszczaniem jednych na drugich, tylko wysłali swoich żołnierzy i to i ekonomicznie, i politycznie im się odbiło czkawką. I myślę, że wyciągnęli wnioski z tego i będą próbowali rozgrywać inaczej. Zarówno Chiny próbowali, bo z Chinami to już nie jest ta waga, to się nie da rozegrać, tak jak się dała rozegrać Libia, Afganistan, Stan Syria i z innymi miejscami, w tym z Rosją. Rosja jest wyjątkowo dobrym kandydatem do czochrania. Chiny są za silne. Ja o tym mówiłem na webinarach w zeszłym roku, że z dala, to jest wielokrotnie tam podkreślane, to był rok 21, z dala od Rosji, bo Rosja jest na tyle słaba, że będzie czochrana. Chiny nie.
Czy w takim razie ktoś, kto chce dywersyfikować swój majątek też na gotówkę, to wiadomo, że niekoniecznie powinien trzymać złotówki, ale bardziej te dolary, czy juany, czy może euro?
Dolar w pozycji gotówkowej. Dolar pokazuje siłę, pokaże jeszcze większą. W pewnym momencie będziemy dostawali 1-2 euro za dolara. Teraz jest parytet 1:1 w momencie, kiedy rozmawiamy. Kto by pomyślał jeszcze pół roku temu, rok temu, kiedy mówiono o tym, że dolar upada, rozpada się. Każdy, może nie każdy, wielu analityków twierdziło, że będziemy płacili 2 złote za dolara. No nie płacimy. Dolar w pozycji gotówkowej. Jeśli chodzi o waluty chińskie, czyli juana tudzież dolara hongkońskiego, to lepiej przez akcje, bo akcje płacą dywidendy, bo akcje w Chinach są tanie obecnie, bardzo tanie. Tam są świetne firmy, które mają cenę do zysk 2-3. Są świetne firmy, które mają więcej w kasie niż wynosi ich kapitalizacja rynkowa. Czyli można kupić taką firmę teoretycznie taniej na rynku niż ona ma w kasie środków. A oprócz tego ma środki trwałe, ma biznes, działający system. Ten rynek jest niesamowicie przeceniony, a to jest gracz, który wyrasta na nowego hegemona.
Mhm. No to jak jesteśmy przy gotówce, no to ci, którzy mają złotówki, no to mają ich rok do roku oficjalnie 16% mniej, a nieoficjalnie to nikt tego nie wie i pewnie się nigdy nie dowie. No to straszną zimą. Straszną zimą, straszną ciężką zimą i niby są przesłanki, a z drugiej strony no moje doświadczenie mi mówi, że zawsze straszą czym innym niż to, co się potem wydarzy. Czyli tu straszą tym, a całkiem coś innego z drugiej strony, gdzie nikt nie jest przygotowany, to tam właśnie wchodzi. Więc jak uważasz, czy faktycznie będzie blackout, nie będzie prądu, będziemy w 7 swetrach siedzieć zimą tutaj? Znaczy ty nie będziesz, ty będziesz w Turcji ciepło nad Bosforem, ale czy my tutaj będziemy marznąć, czy jednak nie? Czy zapewnienia rządowe teraz, że jednak prądu, węgla i czego tam nie zabraknie, można zaufać? Można zaufać, że tak tutaj...
W ogóle też trzeba troszeczkę zimą dogrzewać. To jest takie tam zdradliwe. Oczywiście nie mam rozów specjalnie, ale te 5-10 stopni, a nawet w okolicach zera się zdarza. Z tym, że Turcja nie ma wielu tych szaleństw, które wynikły w Europie ze względu na zielone łady. Nie ma ETS-ów, nie jest w systemie ETS. Otwiera elektrownię atomową, dwie kolejne, rozpoczyna budowę. Sprowadza gigantyczne ilości gazu, ropy z Rosji. Tam jest to dużo bezpieczniej energetycznie. Dużo bezpieczniej energetycznie i klimat jest rzeczywiście cieplejszy. Ja myślę, że to jest sposób do wyciągnięcia klasy średniej w stronę biedoty. Zamknięcia wielu drobnych biznesów, zbankrutowania ich po to, żeby w okolicach 25 roku mieć możliwość wprowadzenia totalitaryzmu cyfrowego.
Ale to uważasz, że to jest celowa zagrywka, czy efekt uboczny tego, że trzeba drukować pieniądze po to, żeby zdewaluować dług, który się ma, no bo się głupio zarządza i potem, żeby to się wszystko nie wysypało, to trzeba go zadrukować i przy okazji wszyscy tracą, no bo jest mega inflacja.
I jedno i drugie. Nie urodziło się pokolenie, nowe średnio chce pracować, są duże długi, jest coraz mniej towaru, coraz więcej chęci na towar, więc jakby świat doszedł do ściany, a przy okazji zostanie to wykorzystane do wprowadzenia totalitaryzmu cyfrowego. Niestety.
No to teraz tak. Zabezpieczeniem przed totalitaryzmem, częściowym oczywiście, jest złoto, a przynajmniej zawsze było. To jakbyś teraz mógł powiedzieć, jak widzisz złoto teraz w tej sytuacji? W tej sytuacji oznacza, że przed pandemią, na przykład miesiąc przed pandemią, z tego co pamiętam, taką monetę można sobie było kupić za 6200 zł, licząc w naszej walucie. Teraz, nie wiem, 8600 strzelam?
8.
8, okej. Okay. Czyli ktoś mógłby powiedzieć, no to zdrożało i to nie mało jak na 2 lata, to może to jest moment, żeby sobie odpuścić, poczekać jak znowu będzie za 5000.
To zależy od majątku. Jeśli w danym majątku nie ma złota, a już nie daj Boże, jeśli to jest znaczny majątek i nie ma w nim złota, to jest to błąd majątkowy. Złoto trzeba mieć, bo złoto jest pozasystemowe i złoto w długim terminie pozwoli ochronić wartość. Natomiast złoto można łatwo manipulować przy pomocy kontraktów futures. I ono jest bardzo silnie manipulowane w dół. Nie da się spychać w dół cen nieruchomości. Nie da się spychać nawet cen tych materiałów, które są zużywane. Złoto w momencie, kiedy leży w skarbcach, można wystawiać kwity udające złoto, ta możliwość powoduje, że złoto jest spychane bardzo mocno w dół. Jest obecnie poniżej $1700 cena za uncję złota. To jest niewyobrażalne. Wszystko poszło bardzo mocno w górę, natomiast złoto jest poniżej $1700 za uncję. Manipulacja.
No ale czy w takim razie to oznacza, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no to dobra, jak jest manipulowane, to już będzie, więc marna to inwestycja, skoro i tak zawsze zepchną, jak im będzie to na rękę.
Przyjdzie kolejny etap wzrostowy na złocie, ono się podwoi, tylko tam jest naprawdę duża cierpliwość potrzebna, nie ma dywidendy. To są dwie główne wady złota, zaleta pozasystemowość i w długim terminie, jeśli ktoś cierpliwość ma, ono się obroni.
Mhm. I jak rozumiem, złoto oznacza złoto fizyczne, prawdziwe,
tak, bo
trzymane w ręce.
Całą resztę masz 200 tysięcy instrumentów u dobrego brokera finansowych, masz w postaci loginu hasła. Wyświetla się to na monitorze. Złoto nie musi, więc przynajmniej złota nie róbmy w postaci loginu i hasła. Mhm.
No to dobra, to idziemy dalej do cyfrowego złota, czyli naszych kochanych kryptowalut. No i tutaj, no mówiłeś w zeszłym roku, żeby realizować zyski i patrząc po wykresach, była to dobra rada. No i teraz ciekawi mnie, na ile dobra będzie kolejna rada, żeby raczej nie wchodzić z powrotem. Tak wyczytałem, nie wiem czy wprost, czy między wierszami, no ale takie mam wrażenie, że nawet jak Bitcoin, jakby na przykład Bitcoin spadł na 5000 dolarów, to dalej uważasz, że nie warto wchodzić z powrotem przez to, że cały ten system to kolos na glinianych nogach?
Wszystko zależy od tego, co będzie z Tetherem. Jeśli będzie istniał cały czas i działał, to ja będę stał z boku i przyglądał się spokojnie rozwojowi wypadków. Tether jest bardzo niebezpieczny i należy sobie po pierwsze odpowiedzieć na pytanie, czy jest on piramidą, czy nie jest on piramidą, czy oni mają te pieniądze, czy nie mają tych pieniędzy. Jeśli odpowiemy sobie w sposób przeczący, że oni nie mają tych pieniędzy i że jest to piramida, to należy sobie odpowiedzieć na drugie pytanie. Czy czas gra na korzyść piramid? Czy jeśli jesteśmy w jakiejś piramidzie, bądź jakaś piramida opanowała system, to czy każdy miesiąc, kwartał i rok sprawia, że jest coraz bezpieczniej w systemie, czy statystycznie sprawia, że jest coraz mniej bezpiecznie, ponieważ każda piramida w pewnym momencie upada i raczej to nie są setki czy tysiące lat, tylko to są kwartały bądź lata. Tether kilka lat już istnieje na rynku. Jeśli przyjmiemy, że jest piramidą i że czas gra na niekorzyść piramid, to znaczy, że z każdym miesiącem jest coraz bardziej niebezpiecznie. Za jego istnienia miały miejsce dwie hossy tak naprawdę, więc naprawdę należy ujarzmić demona chciwości. Kto miał zarobić, zarobił, popatrzeć na to z boku. Bo moim zdaniem zrobiło się późno i niebezpiecznie. Piramida za długo istnieje.
To jest jeden taki argument wysuwany przez zwolenników Bitcoina i on jest ciekawy, że no, tak naprawdę w ostatnich miesiącach czy dwóch latach te wszystkie wielkie banki, JP Morgany i tak dalej już tak weszły na pełnej w krypto, co oznacza zatrudniły ludzi w kilkudziesięciu oddziałach, wyszkoliły, zaczęli robić jakieś fundusze związane z Bitcoinem i tak dalej. Czy nie uważasz, że ta inwestycja nie sugeruje, że oni widzą w tym interes na długie lata?
Facebook zrobił Libre, potem zmienił nazwę na Diem, czyli swoją kryptowalutę, a potem to pogrzebał. No duże firmy czasami robią takie rzeczy. To raz. Dwa. Oczywiście oni docelowo będą chcieli położyć na tym rękę. Już kładą przejście Ethereum z Proof of Work do Proof of Stake. To jest jeden z elementów, bo cała infrastruktura kryptowalutowa będzie kontrolowalna dzięki temu i to dzięki sile finansowej, a nie energii procesorom. Tam mógłby być wyścig toczony. Kto wystawi więcej energii procesorów, wygrywa wyścig. Wygrywa Proof of Work. Natomiast w sytuacji Proof of Stake wystarczy mieć dużo Etheru, żeby tym całym ekosystemem rządzić. Firmy amerykańskie mają. Krypto w jakiejś mierze zmutowanej będzie na świecie i będą to głównie stablecoiny banków centralnych. Digital dolar, cyfrowy dolar to jest coś, co ja widzę do końca dekady i uważam, że jest bardzo możliwe, że Polacy, a w szczególności Polacy płacący za większe rzeczy, będą używali pod koniec dekady 21-30 cyfrowego dolara. Może się już warto oswoić z dolarem jeszcze nie cyfrowym, czy częściowo cyfrowym, bo on często występuje w postaci cyfrowej, ale to jest oczywiście inna konstrukcja w tym momencie. I przyjąć go w pozycji gotówkowej. Taki jest plan moim zdaniem. Euro też będzie pogrzebywane, bo jest zbędnym konkurentem dla dolara. Dolar ma swoje problemy i naprawdę nie potrzebuje silnego konkurenta w postaci euro. Tam jest tyle niesnasków w tym bloku, że wystarczy je podkręcić na przykład jedną, drugą zimną zimą, gdzie ten kontrakt, jak to pan Bartosiak mówi, społeczny zostanie złamany. Francuz, Włoch powie, no jak to nie ma pomidorków koktajlowych? To ja tak nie chcę. Co to ta Unia mi się nie podoba w takim bądź razie. Może to zadziałać.
No to zobaczymy, bo jeszcze jest kwestia, że jedna teoria mówi, że właśnie wszystkim w sumie tak będzie zależało, żeby w Polsce idąc tym tropem, żeby w Polsce była hiperinflacja, po której ludzie chętnie przyjmą ratunek w postaci bądź euro, bądź dolara, tak?
Będzie, na złotówce będzie. Zastanawiałem się, czy będzie aż hiperinflacja, natomiast widząc, co oni wyprawiają, czyli że każdy absolutnie problem jest rozwiązywany kolejnym gigantycznym dodrukiem, dopłatą, rozdawaniem. Ewidentnie jest to droga w kierunku hiperinflacji i przejścia potem do twardej waluty, na przykład cyfrowego dolara. Myślę, że Fed sobie szykuje w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, takich nowych klientów na swój nowy produkt, który nadchodzi, na cyfrowego dolara. Ewidentnie idziemy w kierunku hiperinflacji na złotówce. Ale to ma pewne plusy, bo zobacz, w latach 50. i 60., a także w innych okresach, w różnych miejscach, ludzie sobie zaprowadzali różne głupoty. Na przykład komunizm, na przykład niszczyli lokalną walutę, albo jedno i drugie jednocześnie. Po czym żarli szczury, koty, cokolwiek złapali, gawrony, po czym przychodził rozsądek.
I może coś jest takiego,
może coś jest takiego, jakieś są mikroelementy, które w ten sposób prostują system. Jak wszystko zawiedzie, dopiero się robi mądrze.
No to nie wiem, czy mam powiedzieć, że czekamy w takim razie. W każdym razie to, co chyba możemy z tego wywnioskować, to, że jak ktoś za dużo trzyma w złotym, no to powinien się dobrze zastanowić, ale raczej unikając kryptowalut, więc czego nie unikając? No to teraz przechodzimy płynnie do nieruchomości, może najpierw do tych polskich. Co myślisz o polskich nieruchomościach? No bo wiadomo, oni teraz tam twierdzą, że to te stopy procentowe, to już więcej, to nie, to już spokojnie, to już hamujemy, a jak wiemy, można im ufać, bo nigdy nie kłamali w tej kwestii, także... Jak uważasz, będą rosły jeszcze i ci, którzy płacą te raty i płaczą, mogą już powoli szykować chusteczki do dalszego płaczu, czy jednak się wyluzować?
Jest taki pan, ostatnio jest aktywny, nazywa się Ronald Szczepankiewicz. Dało mi się chyba poznać raz czy drugi. Sympatyczna osoba w gruncie rzeczy. I on mówi, że nieruchomości w złotówce będą taniały. Ja uważam, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby w sytuacji, kiedy idziemy w kierunku inflacji galopującej, później hiperinflacji, by nieruchomości w złotówce taniały. Będą taniały, ale w dolarze być może. Natomiast w złotówce nie uważam to za możliwe. Uważam, że idziemy naprawdę w kierunku pęta kiełbasy po 500 zł i w takiej sytuacji nie ma technicznie możliwości, żeby nominalnie w złotówce nieruchomość taniała. Także Ronaldzie, zweryfikuj swoje tezy, bo to przestrzeli. Po prostu w złotówce nie jest to możliwe. Natomiast nie zmienia to faktu, że realnie te nieruchomości tanieć mogą i w sile nabywczej możemy na nich tracić. Ponadto to jest żaden biznes obecnie w momencie, kiedy mamy powiedzmy 6% zwrotu z nieruchomości i 6, 7, 8 bywa, że można wyciągnąć w obligacjach skarbowych w tym momencie, a niekiedy więcej nawet. I to jest tu w Polsce, bo jeszcze rozumiem włożenie pieniędzy w coś, co niespecjalnie procentuje, płaci te kilka procent, ale jest w innym miejscu geograficznie. Sprawia, że zasila nam konto także w innym miejscu geograficznie. Jesteśmy dzięki temu bezpieczniejsi. Poza tym mamy przetarty szlak. Mamy kartę SIM, znamy to miejsce, mamy konto bankowe. Jest jakiś zaczyn ewentualnej tratwy ratunkowej. Natomiast w momencie, kiedy to jest w Polsce i jest to naprawdę umiarkowanie dobrym biznesem, nawet za gotówkę, bo jeśli chodzi o lewar kredytowy, to te nauki o cudownym biznesie polegającym na nabraniu kredytów na zmienną stopę LTV 100%, 90%, no to będzie bardzo istotnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Już jest. Już jest. Natomiast przy 15% zostanie plama z tych ludzi. Mokra.
No i to cię między innymi wywiodło do Turcji, gdzie też są, jak się okazuje, ciekawe możliwości nieruchomościowe związane również z dywersyfikacją geograficzną. No to teraz pytanie, czy, no bo wspomniałeś na początku, że nieruchomość w Turcji to raczej jest jednak, chodzi o paszport bardziej niż o jakiś tam biznes, czyli ja może jednak od tego biznesu bym zaczął. Czy nieruchomość w Turcji opłaca się w sensie finansowym, liczbowym, excelowym kupić tam, a nie tu?
Jesteśmy po bardzo silnych wzrostach. Knight Frank za ostatnie 12 miesięcy przedstawił ranking. Mówiłem także w przygodach przedsiębiorców. 150 miast na całym świecie. Stambuł ponad 180% w dolarze wzrostu przez 12 miesięcy na nieruchomości. To jest jak przy kryptowalucie. Ankara 150, Izmir bodajże 140. Miami, Floryda numer 4, 30% wzrostu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kolejne miasta. Warszawa 72, wzrost na poziomie 9,8% za ostatnie 12 miesięcy i kilka ostatnich miast, bo ogólnie nieruchomości jeszcze rosły na świecie w ostatnich 12 miesiącach. Kilka miast się znalazło, które były delikatnie pod kreską, w tym Hongkong. Hongkong nie jest do kupowania nieruchomości, jest do kupowania akcji. Jesteśmy po silnych wzrostach w Turcji. Oczywiście mawiają, że trend is your friend i ten trend może jeszcze pojechać dalej, wywieźć wyżej. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że wzrosty miały już miejsce i tak w dużej mierze jest to kupowanie dodatkowego miejsca, paszportu, dywersyfikacji geograficznej i 2-3% zwrotu plus zwrotu z a plus aprecjacji kapitału, aprecjacji potencjalnej wartości nieruchomości. To jest, Stambuł jest ciekawym miejscem, bo to jest 18-milionowe miasto w 85-milionowym kraju, przez które przepływa 80% PKB tego kraju. Jawnego i ukrytego, bo oni mają drugie tyle, jeśli nie trzecie, nieoficjalnego PKB. I to jest absolutny hub w ramach Turcji. Pod tym względem jest tam wielu zamożnych ludzi. Dzięki temu, tak jak w Katowicach i o miastach przyległych mieszka 4 miliony ludzi, to szacuje, że w Stambule jest 4 miliony zamożnych ludzi. A to nieruchomościowo zmienia dużo.
Czyli potencjał jest spory. No to teraz, udając, że nie wiem, zapytam, po co paszport turecki? Czemu nie na przykład, bo jest program Golden Visa, w wielu krajach można mieć paszport w Hiszpanii, jak się kupi nieruchomości, można mieć paszport w Albanii. Czemu akurat turecki?
Jest to dobry program, niedrogi wciąż, nie wiąże się z dotacją, tylko wiąże się z zakupem nieruchomości i te nieruchomości nie tracą, co pokazuje Knight Frank, to jest bardzo silny rynek i nie jest, jest to dosyć szybki program, w sensie nie ma tam roku, dwóch, trzech, pięciu, tylko wszystko można załatwić poniżej 9 miesięcy.
I jak rozumiem, kapitał, który jest potrzebny, to jest pół bani, tak?
Z kosztami tak będzie. 400 tysięcy dolarów to jest próg w tym momencie, podniesiony z 250. Z reguły kupuje się nieco ponad próg, żeby nie było na styk, ponieważ no to jest bezpieczniej. Przynajmniej 420 plus podatki, plus koszty robi się pod 500 tysięcy dolarów. Dlatego to jest dla majątków, które mają 1,5-2 minimum. Ale po drodze jest wiele innych koszyków majątkowych, które można i warto zapełnić. Na pewno nie szedłbym do Turcji nie wypełniając tych koszyków, ani gdzie indziej, na inny rynek nieruchomościowy, tych prostszych koszyków. I na pewno nie szedłbym w sposób studencki, ekonomiczny, ubogi, bo świat się rozwarstwia i najlepiej jest kupować topowe nieruchomości w topowych miejscach, a nie domki na kurzej łapce, bo to wszędzie będzie miało problemy, niosło za sobą. Podstawowy, że to jest typ najemcy specyficzny, zainteresowany takimi nieruchomościami. Nie ma to sensu majątkowo.
No a jeszcze, jak jesteśmy przy Turcji, no bo planujesz tam spędzać większą część swojego życia w sumie. Mówię o czasie, nie o najbliższych latach, bo tego nikt pewnie nie wie. Natomiast tak porównując to, jak już jakiś czas intensywny spędzasz w Turcji, porównując te kraje, co widzisz jeszcze takiego ciekawego, co my jako kraj powinniśmy się nauczyć? Co oni robią lepiej? Bo inflację na przykład mają dużo większą, to możemy powiedzieć, jednak jastrząb dał radę nie zrobić aż takiej inflacji.
Raz to jest ich polityka wewnętrzna, jeśli chodzi o inflację, ale dwa to są ataki spekulacyjne na lirę turecką. Tam nic się takiego złego w tym kraju nie dzieje, że lokalna waluta z 2 lir za dolara w kilka lat znalazła się przy 18 lirach za dolara. No to jest jeden z głównych silników tamtej inflacji. Ja pozwolę sobie za 2-3 sezony wypowiedzieć się na temat takich niuansów delikatnych, kulturowych, bo to jest ogromny kraj. Widzę, że są 2 albo nawet 3 Turcje. Jedna Turcja to jest Stambuł, druga Turcja to są wakacyjne miejscowości wzdłuż zachodniego, południowego wybrzeża, a trzecia Turcja to jest głęboka Turcja. I żeby poznać niuanse tego wielkiego kraju, porównać je z polskimi, te akurat znam nieźle, to potrzeba czasu. Nie chcę się mądrzyć w rzeczach, które za wcześnie by to czynić.
Okej, no to teraz zahaczając może jeszcze o krypto, bo ja z racji starości już chyba widziałem wszystkie możliwe oszustwa, ale jak pojawiło się NFT, to dla mnie to było niebywałe, że po prostu naprawdę, ale może czegoś nie widzę, może to jednak jest tam jakiś fantastyczny potencjał cyfrowy, prawa autorskie i nie wiadomo co, może ty zauważyłeś NFT i coś, co jednak powoduje, że jest to świetna rzecz nie tylko do spekulacji, ale do czegoś.
Oszustwo to na pewno nie jest, bo jeśli dorosły człowiek chce kupić od drugiego dorosłego człowieka za 3 miliony JPEGa z szympansem, to uważam, że powinien móc. Czy to dobra inwestycja? No to jest druga rozmowa. Sama technologia będzie wykorzystana na pewno do w przyszłości zrobienia takich rzeczy jak księgi wieczyste, bo to jest idealne, żeby księga wieczysta była w postaci NFT możliwego do przekazania z jednej do drugiej strony, do dowodów rejestracyjnych samochodów czy kart pojazdu. Karty mają być zniesione, bo natomiast dowody rejestracyjne czy dowodów osobistych, i tutaj akurat jest to nieco przerażające, bo to może być ten dowód osobisty razem z prawami obywatelskimi albo bez nich, czyli taki w zależności od sytuacji, to się do tego nadaje. Natomiast do JPEG-i szympansów, no może dla ludzi, którzy potrafią, którzy potrzebują wyjaśnić, skąd się wziął majątek. Mówią, że sprzedali 3 szympansy po 3 miliony i się wziął.
Okej, okay. No to każdy myślę, że sobie potrzebuje to przemyśleć samemu. W każdym razie bardzo intensywnie polecasz giełdę chińską. Natomiast klasyczne pytanie, co na to Nasdaq? Czy widzisz potencjał w Stanach, że powróci? No bo wydawałoby się, że jak tak idzie w dół, no to chyba dobrze. Chyba dobrze, chyba jak idzie w dół, to się kupuje, więc pytanie, czy to jest ten moment, czy coś jeszcze, jakieś wydarzenie wielkie, które wstrząśnie tym tak, że szlak to trafi na 3 miesiące i wtedy będą super ceny?
Jeszcze wydaje mi się, że nie, że moment przyjdzie pomiędzy 2. a 3. kwartałem przyszłego roku, czyli gdzieś pomiędzy kwietniem a październikiem 2023. Tam zaczęły ceny spadać i rzeczywiście na tym takim zadłużonym plugastwie to już jest taniej. Natomiast są spółki niezadłużone, typu Manhattan Associates, bardzo ciekawa spółka, niezadłużona, fantastyczna na Nasdaqu, i ona nie chce spadać. Ona kosztuje parę dolarów, paręnaście mniej niż w ATH, pomimo tego, że sam Nasdaq, sam S&P, no oddało już sporo. Kiedy takie spółki się przecenią, jak Manhattan, jak inne podobne, jest przed sprzedaży swoją drogą przerwa na reklamę, przegląd 50 amerykańskich firm chińskich, aby nabyć, wystarczy się skontaktować na e-mail info@cezarygraf.pl. to będzie ciekawy moment, żeby zbierać Stany. Chiny są już tanie, moim zdaniem. Nawet tańsze niż się spodziewałem. Mówię otwarcie. Spodziewałem się, że Hang Seng nie przebije 20 tysięcy punktów. Jest 19, czyli jest 5% poniżej 20 tysięcy punktów. Jest jeszcze taniej, rzeczywiście. Chiny są tanie, Stany będą tanie w ciągu 2-3 kwartałów, 4 maksymalnie, czyli do końca, moim zdaniem, trzeciego w przyszłym roku. Mhm.
No to dobra, to jeszcze temat srebra. Srebro, jak wiadomo, w wersji fizycznej ma wad i lubi zaśniedzieć, więc nie jest to do końca tak prosta rzecz jak złoto, które watu nie ma, no i raczej się jednak nie psuje, jeśli się go tam nie wsadza na grilla. Więc pojawia się pytanie, no bo oczywiście można mieć srebro niefizyczne, jak najbardziej, ale pojawia się pytanie, po co w ogóle rozważać srebro, jeśli jest złoto?
Srebro w przypadku hossy na metalach szlachetnych należy zakładać, że będzie miało większe wzrosty. Tak jak ma bardziej dramatyczne spadki w przypadku bessy, to w przypadku hossy rośnie mocniej. Złoto, oprócz zalet, o których mówiłeś, ma też gabarytową zaletę, czyli że milion złotych to jest naprawdę niewiele, to jest kilka tubek. I to jest bardzo poręczne dzięki temu. Srebro uważam, że należy robić przez górników srebra. Oni reagują tak samo jak srebro u dobrego, dużego brokera przypiętego do drukarki. Powtarzam to jak mantrę, ale tak to się robi. Robi się to u dużych brokerów, nie w firmach, krzakach, które mają po prostu klientów, bo one nie są w stanie się wyżywić, chyba że zabiorą tym klientom pieniądze. I są tak naprawdę na świecie dwie dobre srebrne firmy i dwie przyzwoite, bo tam nie ma dużo. Może po prostu sobie kupić te dwie dobre. One będą w przeglądzie 50 firm amerykańskich, będzie o nich mowa. Uważam, że to jest najsensowniejsza ekspozycja na srebro. Warto mieć srebro, $19 rozbój na sprzedając.
Okej, czyli mamy jakiś kierunek. No to teraz jeszcze pytanie, bo ostatnio na Twoim kanale z kolei pojawiło się parę tematów alternatywnych inwestycji. Czy tu widzisz jakiś taki potencjał? Bo tam omawiałeś m.in. mikroprocesory, buty, dzieła sztuki, zegarki, a nawet karty kolekcjonerskie typu Pokémon. Czy to bardziej tak pasjonacko w ramach odświeżenia się, czy raczej widzisz gdzieś jakąś ciekawą, no jakiś ciekawy aset, taki, którego jeszcze nie było, albo dopiero będzie mega potencjał na czymś?
Widzę, ale to była zajawka. Filmy, o których mówisz, to była zajawka, bo inwestycje alternatywne po wszystkim, nie jeszcze po nieruchomościach w Turcji, jeśli ktoś dojdzie do poziomu, że będzie sobie mógł taką nieruchomość kupić, to nawet jeszcze po tym. I dobrze, żeby to wyszło naturalnie, czyli nie siedzimy ze 100 tysięcy, nie daj Boże potrzebnym 100 tysięcy i zmuszamy się do zainwestowania tego alternatywnie, bo to są rynki, na których zarabiają specjaliści, ludzie, którzy siedzą po 10-20 lat i w 100% oddają się tym rynkom, a niekoniecznie inwestor. To są przedmioty mało płynne bardzo często, czyli jest łatwo bardzo kupić, natomiast trudniej jest nieco sprzedać. Po wszystkim, to co zauważyłem, co może mieć sens, na razie na próbę, bo z tym, zgodnie z tym, co głoszę, próbuję robić, kupiłem 22-letni samochód, na razie tani. Za chwilę on będzie miał 25 lat, czyli będzie mógł mieć żółte blachy. Patrzę, jak to działa, czy mi się to podoba, czy nie. Po roku widzę, że mi się to podoba, że czuję się 10-15 lat młodszy, że jest fajnie, jak nic nie pika, w sensie samochód nie stara się jechać za ciebie. I dokładając do tego sytuację, w której ci szaleńcy chcą naprawdę zabronić samochodów spalinowych, to te auta, czym bliżej 35 roku, takie klasyki, mogą mieć coraz większe ssanie najzwyczajniej w świecie. No, uważam, że to jest ciekawy kierunek, ale broń Boże, chyba że ktoś się tym zawodowo zajmuje. To nie może być jakby podstawa inwestycji. To jest dodatkowa, najczęściej zabawa dla ludzi, którzy mają inne rzeczy załatwione już. Mówię tu o podstawowych koszykach majątkowych, pracy, karierze, edukacji.
A czy w takim razie, bo dużo mówisz o tej przyszłości, o tym, co się będzie działo, o tym totalitaryzmie, który widzimy przecież, że postępuje. Jak robiliśmy pierwsze nasze spotkanie w tym programie, no to tam cię zapytałem, gdzie się widzisz w przyszłości. Powiedziałeś, że być może w Australii. Przy drugim już zmieniłeś zdanie, no bo Australia w pandemii pokazała, jakie ma podejście do ludzi, i to myślę, i widział Bóg, że to było złe. Więc... jak faktycznie 2030 rok, budzimy się w Polsce i jest cyfrowy dolar, GPS, już jest pomysł, żeby aplikacja ministerstwa była preinstalowana na wszystkich nowych telefonach, czyli tak naprawdę oni tam będą zapewniać, że to tylko alarmowo i tak dalej, no ale wiadomo, że to będzie GPS 24/7 bezpośrednio połączony z rządem i tak dalej. I faktycznie i samochodów nie można takich, jakie się chce, bo trzeba takie, a nie inne. I już będziemy mieć punkty jak w Chinach, że ten jest nieładny, no to ten nie może jechać pociągiem, a tamten jest ładniejszy, to może i tak dalej, to gdzie się wtedy widzisz? Czy w tej Polsce mimo wszystko i rzeźbimy? Czy...
Zobaczymy, jak Polska będzie wyglądała. Miała być Australia, weszło na Turcję. Ta Australia była rzeczywiście przestrzelona. Nic nie zapowiadało na samym początku, że miejsca typu Australia czy Kanada, duże kraje, mało ludne, zamienią się w takie totalitaryzmy cyfrowe. Oczywiście jestem pewien, że to miało głównie, jakby odczuwało się to w dużych miastach, bo w dużym, pustym kraju no nie da się wprowadzić w lesie totalitaryzmu tak łatwo. Natomiast no, niewielu chce w tym lesie żyć też. To jest to. Widzę się w tym momencie pomiędzy, głównie w Turcji, z czasami wizytą być może u ciebie w Polsce. Tak to widzę w tym momencie. Natomiast trzeba reagować adekwatnie. W zależności od tego, jak sytuacja będzie się zmieniała, dostosowywać swoje ruchy do tego. Mhm.
Czyli no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale oby coś dobrego w końcu. A do czegoś dobrego to jeszcze zaraz wrócimy. Najpierw jednak chciałbym zadać ci nieprofesjonalnie brzmiące pytanie, ale uważam, że adekwatne. Czy uważasz, że Forex to za przeproszeniem gówno?
Absolutnie. Dla operatora platformy, jeśli go zapytasz, czy Forex to nie. Myślę, że jest bardzo zadowolony, że jest to kura znosząca złote jaja. Z drugiej strony jest taki pan w średnim wieku, który od strony klienta ukazuje młodzieży, jak zarabiać 17 200 000 złotych tygodniowo bez wychodzenia w domu. Pracodawcy go nienawidzą. I też uważam, że jest to dobre, jeśli to się robi w wieku tam 18-20 paru najpóźniej lat, bo nic tak nie nauczy rozsądku, jak spłacalne długi i parę lat skrobania dorsza na Islandii. Ani rodzice, ani uczelnia, ani wykłady w internecie, nic z tego nie da, tak? Dorsz najlepiej nauczy. I to jest pod tym względem też uważam dobre i korzystne. Gorzej, jak ludzie z dzieciakami, firmami tego typu oddają się demonowi hazardu, no to już niekiedy brakuje czasu, żeby stanąć na nogi potem.
Damy na miniaturkę, że gawron i dorsz nauczą cię inteligencji finansowej. Ale dobrze, bo myślę, że warto o tym mówić, bo najtrudniejsze oszustwa, takie najbardziej chamskie, to są te, które wyglądają mega profesjonalnie. Bo jak tam ktoś sprzedaje garnki, no to widać, że to wszystko tak na rympał idzie.
To nie jest oszustwo, to jest prosta matematyka. W momencie, jak jeden ma 51% szans, przewagę ma 1%, drugi ma 49%, to wystarczy tylko ilość rozdań bądź zagrań, aby ten, który ma 51% miał całe pieniądze, a ten, który ma 49% miał 0. Koniec tematu. Prosta matematyka.
No to pojawił się temat młodych ludzi i teraz chciałbym cię zapytać, no bo mówiliśmy o złocie, o nieruchomościach i nieruchomościach nawet w Turcji, czyli już tych bardziej zaawansowanych inwestycjach dla zamożnych. Natomiast jest sobie człowiek, ogląda nas młody, 18-latek, może niekoniecznie przemawia do niego Forex i późniejsze struganie dorsza, ale nie ma pieniędzy na inwestowanie. Co on ma zrobić w tym świecie, gdzie jest kosmiczna inflacja, gdzie jest totalitaryzm wschodzący? No ale jednak on chce żyć i sobie z tym radzić, więc co byś takiej osobie poradził?
struganie dorsza, tylko nie na długi forexowe, tylko po to, żeby przywieźć 100, 200, 500, w zależności ile dorsza się wystruga i czy często ludzie z głową na karku i językiem szybko awansują. To jest bardzo częsta historia. No, na Zachodzie mają jeszcze większy problem z ludźmi, którzy chcą pracować i mają głowę na karku, więc to bywa, że taki wyjazd trwa 3-5 lat, czyli tyle co studia licencjackie, czy licencjackie i magisterskie, i się przywozi sensowną kasę, tylko nie na długi forexowe czy inne, tylko po to, żeby ruszyć coś swojego. I to jest, uważam, dobra droga. Jedna z. Mhm. No, można też się dobrze urodzić, ale to wtedy się często mniej chce. Nie zawsze. Zdarzają się zawodnicy mocni w domach zamożnych. Jest to też sposób drugi. Bardzo popularny na Instagramie zresztą. To tam często nie wynika ze strugania dorsza, tylko z najmów i lub dobrego urodzenia.
Mm-hmm. No, jakby nie było, Donald Trump też się dobrze urodził, a pracowity chłopak jest. Także są.
Junior też ciska.
Tak, no tak.
To jest rzadkie. 3 pokolenia to jest rzadkie, bo monarchowie mieli z tym problem, że jak tutaj zrobić 10 pokoleń ludzi rozsądnych.
No, a Hunter Biden, jakie biznesy na Ukrainie kręcił, to pracowici ludzie. No ale dobra, bo to, co jest takie fajne i tym myślę, że warto spiąć tutaj klamrą te nasze dzisiejsze spotkanie, to to, że widać, że faktycznie ten wyjazd turecki tak dobrze robi, bo robi się tak pozytywnie, mimo że content jest nieraz ciężki, bo związany z inwestowaniem, czyli z tym, jak jesteśmy tutaj przez system traktowani. Więc coś optymistycznego. Czy widzisz w najbliższych latach coś, jakiś trend, który jest fajny, dobry? No bo te trendy, które są oczywiste, żeby nas zniewalać, to są jakby, już każdy widzi to. Natomiast widzisz jakiś trend, który jest spoko, taki, że o, dobrze, że jest też taki trend.
Nie wiem, czy to wystarczająco optymistycznie zabrzmi, aby cię, Macieju, zadowolić, ale wróćmy na sekundę do tego, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu. Czyli no, historia pokazała, że głód i chłód uczą rozumu wielu. I fajnie będzie, bo ja widzę to wśród na przykład ludzi, z którymi zdarza mi się współpracować, że uważam, że w momencie, kiedy to oni będą widzieć, jak to się zmienia, jak się zmienia percepcja, jak się zmienia mentalność, jak dojrzewają dzieciaki, niektóre 20-paro-30-paroletnie, w sensie szybkiej proces dojrzewania przechodzą, że to będzie w pewien sposób piękne. Nie jest powiedziane, miejmy nadzieję, że świat cały nie będzie taki bez wyjątków wyglądał jak jakiś dystopijny film, jak Blade Runner, że to nie będzie w ten sposób wyglądało. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, że dla tych, którzy zachowają rozsądek i pracowitość, kryzys może być oczyszczający, bo przebije jak bańkę mydlaną tych wiele wyobrażeń, które działały, a nie będą działały.
No i z tym myślę, że możemy zostawić naszych widzów. Daję to do myślenia, no ale myślę, że o to chodzi, żeby trochę pomyśleć, ale potem przede wszystkim działać, skrobiąc dorsza lub robiąc coś innego, ale jednak produktywnego. Więc na koniec jeszcze po raz trzeci klasyczne pytanie w tym programie, czyli jedna rzecz, póki jeszcze mogę zadać to pytanie w takiej formie, bo przy galopującej inflacji niedługo trzeba będzie zmienić. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
Tą rzeczą było paliwo na ostatnie 150 km do ciebie, Macieju.
To w 100 zł się zmieściło, 150, no to nieźle, jeszcze nieźle. Myślę, że za rok
tempomat
nie
czyni cuda.
Okej, a może ten, jechałeś ten jakimś takim MZ-ką?
Nie. Jechałem niecierpliwe rozmowy. Fajnie jest porozmawiać po polsku w Polsce. To mają wszyscy ekspaci, osoby, które są dłużej za granicą, tęsknią. Pomimo pewnych wad jest coś takiego, tak, rzeczywiście.
Super. A to ja jeszcze zapytam w takim razie, bo to mnie tak natknęło, a propos, no bo wady są jakby oczywiste, ale czy za czym tak, już trochę odpowiedziałeś, ale za czym tak na co dzień tęsknisz, siedząc w Turcji przy Bosforze, patrząc na piękne plaże? Czy klasyczne pierogi, czy jest coś takiego bardziej pragmatycznego?
Za językiem i wymianą myśli po polsku, bo to jest jedyna rzecz, która w Turcji rzeczywiście, myślę, że gdzie indziej jest to samo. Mogą być piękne miejsca, ale nie wymieniasz myśli po polsku. I to jest ta cała, największa rzecz, uważam. Zupełnie inna jest wymiana myśli w obcym języku.
Super. No to ja Ci dziękuję bardzo w imieniu swoim i wszystkich naszych widzów za podzielenie się wiedzą, a z racji tego, że już spotykamy się trzeci raz, no to nie mogę Ci trzeciej swojej książki dać, bo nie mam w ofercie, więc dam Ci książkę moich wspólników tym razem, czyli 138 pomysłów na marketing. Myślę, że może się akurat znajdzie tam coś, co będziesz mógł wykorzystać. No i co? I życzę wszystkiego dobrego zarówno Tobie, Twoim biznesom i nam wszystkim, żebyśmy nie tylko przetrwali, ale całkiem nieźle sobie w tej niełatwej rzeczywistości radzili. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.
Paran hakenda akilidzadyszyn. Można wyimitować, nikomu nie zaszkodziło jeszcze.